Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Dialog międzyreligijny trzeba łączyć z misyjnym świadectwem o Chrystusie, wskazał w Asyżu prefekt Kongregacji Nauki Wiary.
Stolica Apostolska popiera europejskie dążenia Chorwacji, przypominając o duchowych i moralnych wartościach.
Na ewangelizacyjną rolę rodziny zwracają uwagę uczestnicy Synodu Biskupów.
30 października witają Państwa Krzysztof Bronk
i ksiądz Leszek Gęsiak.
Dialog z wyznawcami innych religii ma być dla chrześcijanina okazją, by dawał świadectwo swej wierze w Chrystusa. Zwrócił na to uwagę prefekt Kongregacji Nauki Wiary na spotkaniu zorganizowanym wczoraj w Asyżu przez franciszkanów. Upamiętniło ono Dzień Modlitwy o Pokój, który zwołał tam 26 lat temu Jan Paweł II i zeszłoroczne spotkanie z udziałem Benedykta XVI.
Arcybiskup Gerhard Müller podkreślił, że świadectwo swej wierze musimy dawać zawsze z szacunkiem dla drugiego człowieka i godności jego sumienia. Wiara to dar Boga, który wymaga osobistego przyjęcia w wolności. Od Soboru Trydenckiego do Watykańskiego II Kościół stale tak naucza i jest to podstawą wolności religijnej. Dlatego przekazywanie wiary i ewangelizacja wykluczają wszelki prozelityzm oparty na manipulacjach.
Dialog trzeba prowadzić zawsze w prawdzie, co obejmuje otrzymaną od Chrystusa misję głoszenia Ewangelii aż do końca czasów i po krańce ziemi, powiedział prefekt Kongregacji Nauki Wiary. W dialogu międzyreligijnym wymiar misyjny Kościoła nie może ulec zawieszeniu. Szef Watykańskiej Dykasterii przypomniał, że ostateczną mądrość otrzymuje od Ducha Świętego ten, kto wierzy w Jezusa. Wszelki dialog, a przede wszystkim dialog międzyreligijny, nie może ukrywać tej podstawowej reguły. Ta zasada była podstawą spotkań w Asyżu. Modlitwa przedstawicieli różnych religii w 1986 roku nie była modlitwą wspólną, co stanowiłoby przejaw synkretyzmu, ale modlitwą odmawianą równocześnie, przypomniał arcybiskup Müller.
Szczególne więzi łączące Stolicę Apostolską i ogólnie Kościół katolicki z Chorwacją przypomniał arcybiskup Dominik Mamberti. Szef watykańskiej dyplomacji przemawiał wczoraj na specjalnej konferencji zorganizowanej z okazji 20-lecia stosunków dyplomatycznych między obu podmiotami. Wziął w niej udział m.in. chorwacki premier Zoran Milanović, który wcześniej został przyjęty przez Ojca Świętego.
Sekretarz do spraw relacji Stolicy Apostolskiej z państwami przypomniał papieskie słowa wypowiedziane podczas pielgrzymki do Chorwacji w ubiegłym roku. Benedykt XVI mówił wówczas, że Chorwacja może dać Europie wkład wartości duchowych i moralnych, które ukształtowały ją przez wieki. Arcybiskup Mamberti zaznaczył, że ostatnie dwudziestolecie należało do najtrudniejszych, ale zarazem najbardziej decydujących dla dziejów Chorwacji. Stąd pilna potrzeba stałego odwoływania się do wspomnianych wartości tak w wymiarze indywidualnym, jak zbiorowym życia narodu. Ów związek spraw publicznych z wiarą znalazł też swój wyraz w relacjach dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską oraz kolejnych umowach regulujących wzajemne stosunki oraz sprawy Kościół-Państwo. Arcybiskup Mamberti wyraził nadzieję, że obecność w Watykanie premiera Milanowicza będzie zwiastunem rozwiązania istniejących problemów oraz dalszej obustronnej współpracy. Życzył także Chorwacji zrealizowania swoich aspiracji związanych z integracją europejską.
Watykańska propozycja utworzenia stałej komisji Stolicy Apostolskiej i Chińskiej Republiki Ludowej stwarza wielkie nadzieje na przyszłość, uważa kardynał John Tong z Hongkongu. Odniósł się w ten sposób do propozycji, którą wysunął w ubiegłym tygodniu kardynał Fernando Filoni, prefekt Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów. Zasugerował on, przypomnijmy, by relacje z Pekinem wzorować na metodach, które sprawdziły się w kontaktach Watykanu z Wietnamem i Pekinu z Tajwanem.
Nawiązując do tej propozycji, ordynariusz Hongkongu podkreślił, że Kościół w Chinach pilnie potrzebuje odrodzenia dialogu z władzami. Wciąż istnieje bowiem wiele nierozwiązanych problemów. Za najpoważniejszy uznał on narzucanie przez władze nominacji biskupich. Praktyka ta zadaje bolesną ranę Kościołowi w Chinach, podkreśla kardynał Tong. W jego przekonaniu władze muszą zrozumieć, że biskup nie jest urzędnikiem państwowym, a dobry katolik jest zarazem dobrym obywatelem. Uregulowanie wzajemnych relacji leży zatem w interesie obu stron, zaznaczył biskup Hongkongu.
Nowa ewangelizacja musi być poważnym rachunkiem sumienia. Jeśli pogrążyliśmy się w tak wielkim kryzysie wiary, to znaczy, że prawdopodobnie wiele różnych rzeczy nie działa tak, jak powinno, uważa arcybiskup Rino Fisichella. Zdaniem przewodniczącego papieskiej rady do spraw nowej ewangelizacji zakończony właśnie synod rzucił nowe światło na zadania jego dykasterii. Między innymi lepiej zdaliśmy sobie sprawę ze spustoszenia, jakiego niewiara dokonała w dzisiejszym świecie, a zwłaszcza w młodych pokoleniach, mówi arcybiskup Fisichella.
O tych spustoszeniach była mowa w synodalnej debacie. Mówiono zwłaszcza o tym, co dzieje się w niektórych środowiskach młodzieżowych, gdzie alkoholizm, narkomania i depresja powodują tak wiele ofiar. Do tego dochodzi bezrobocie i inne problemy, z którymi borykają się młodzi. Ale przejawem tego spustoszenia jest również coraz silniejsza tendencja, by odmawiać rodzinie jej centralnego miejsca w społeczeństwie i życiu poszczególnych osób. Myślę, że Kościół musi wejść do współczesnego człowieka i postawić mu pytanie, jak się czuje na tej pustyni, by dać mu potem wodę żywą, po której nie odczuwa się już więcej pragnienia.
Zadowolony z obrad jest również sekretarz generalny Synodu Biskupów, arcybiskup Nikolaj Terowicz. Jego zdaniem wielu biskupów doświadczyło, co to znaczy być katolikiem, powiedział Radio Watykańskiemu chorwacki hierarcha. Mówiąc o konkretnych przykładach nowej ewangelizacji wskazanych przez synod, arcybiskup Terowicz wymienił rodzinę i parafię.
W auli synodalnej podkreślano wpływ i rolę rodziny i parafii. Zachowując tradycyjne wartości, trzeba szukać nowych metod pomocy rodzinie, którą atakuje się dziś z różnych stron. Trzeba też szukać nowych metod ewangelizacji w parafii, nie zadowalając się jedynie tymi, którzy przychodzą do kościoła, ale szukając nowych osób, które być może zostały ochrzczone, ale nie praktykują już swej wiary.
Politycy katolicy w Ameryce Łacińskiej powinni odrzucić aborcję w jakiejkolwiek formie, jak również bronić małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety. Taką deklarację złożył przewodniczący Rady Episkopatów Ameryki Łacińskiej CELAM, arcybiskup Carlos Aguiar Retes. Było to z pewnością echo decyzji Urugwaju, który jako trzeci kraj w regionie zalegalizował aborcję. Jeśli godność człowieka zajmuje centralne miejsce w życiu, to trzeba się o nie bardzo troszczyć, od poczęcia aż do naturalnej śmierci, podkreślił hierarcha.
Meksykański arcybiskup odniósł się także do legalizacji związków homoseksualnych. Sprecyzował, że doktryna Kościoła jest w tej kwestii jednoznaczna i zgodna z istotą ludzkiego bytu. Mężczyzna został stworzony dla kobiety, a kobieta dla mężczyzny. Jakakolwiek inna forma współżycia nie jest właściwa. Jestem przekonany, że prędzej czy później trzeba będzie wrócić do szerokiego i właściwego wartościowania zgodnego z chrześcijańską koncepcją, mówiącą, że małżeństwo jest związkiem mężczyzny z kobietą, sprecyzował hierarcha.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Jutro minie 500 lat od inauguracji fresków Michała Anioła na sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej. Z tej okazji Benedykt XVI odprawi tam nieszpory. Rocznicowe wydarzenie przypomina też o problemach, jakie wiążą się z zachowaniem dla przyszłych pokoleń tych najsłynniejszych na świecie fresków. Co roku chce je bowiem obejrzeć ponad 5 milionów turystów. Zdaniem specjalistów to zdecydowanie za dużo. Tak wielka liczba zwiedzających szkodzi malowidłom w Kaplicy Sykstyńskiej, a są tam nie tylko dzieła Michała Anioła, ale i innych wielkich mistrzów renesansu, jak Botticelli czy Perugino, przypomina dyrektor Muzeów Watykańskich profesor Antonio Paolucci.
W jego przekonaniu przed Watykanem stoi trudna decyzja. Albo radykalnie ograniczymy liczbę zwiedzających, albo najpóźniej do końca przyszłego roku zainstalujemy nowe urządzenia wentylacyjne, mówi profesor Paolucci. Przypomina on, że Watykan wyposażył Kaplicę Sykstyńską w nowoczesną aparaturę już w 1994 roku. Dziś jednak, przy tak wielkiej liczbie zwiedzających, nie zdaje już ona egzaminu. Powinna lepiej oczyszczać z pyłów, zapewnić stały dostęp świeżego powietrza, a także utrzymywać w kaplicy stałą temperaturę i wilgotność.
W Gruzji powstał pierwszy katolicki klasztor kontemplacyjny. Znajduje się on w mieście Achalcichę przy odbudowanym z ruin kościele Matki Bożej Różańcowej. Osiedliły się w nim cztery włoskie benedyktynki. Jak powiedział Radiu Watykańskiemu administrator apostolski na Kaukazie, biskup Giuseppe Pazotto, obecność sióstr klauzurowych ma pomóc w nawiązaniu relacji z cerkwią prawosławną, a także być formą dziękczynienia za przetrwanie komunistycznych prześladowań.
Moim zdaniem Kościół katolicki w Gruzji przetrwał komunizm dzięki różańcowi. Gdy zabrakło księży, ludzie odmawiali różaniec. Kiedy tu przyjechałem, wierni nie wiedzieli nawet, jak przebiega katolicka liturgia. Stracili niemal wszystko, ale znali różaniec i się nim modlili. Ten klasztor przy kościele Matki Bożej Różańcowej jest dla nas spełnieniem oczekiwań i uwieńczeniem wielkiej pracy. Jesteśmy małym kościołem, więc wybudowanie klasztoru wiązało się z licznymi wyrzeczeniami. Zbieraliśmy na to ofiary w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Od 10 lat szukałem zakonu, który chciałby tu przysłać swoje siostry. Bardzo mi na tym zależało, bo życie monastyczne jest punktem stycznym z cerkwią prawosławną. Mam nadzieję, że ten klasztor stanie się punktem spotkania z innymi mniszkami.
Katedrę Świętych Piotra i Pawła w Torit w Sudanie Południowym postanowiła odbudować grupa wolontariuszy muzułmańskich z Darfuru. Wesprą ich wyznawcy islamu z innych części kraju oraz ze Stanów Zjednoczonych. Budynek został zniszczony dwukrotnie przez sudańskie siły zbrojne w czasie trwającej prawie 20 lat wojny domowej.
Rekonstrukcja katedry w Torit będzie dla wspólnot muzułmańskiej i katolickiej symbolem nadziei i pokoju, podkreślił koordynator projektu Ruud van Davot. Pomysłodawcą jest organizacja Sudański Wschód Słońca, która zrzesza wyznawców różnych religii. Jej liderzy wskazują, że inicjatywa odbudowy chrześcijańskiej katedry przez muzułmanów może być porównywana do odbudowy Jerozolimy przez króla perskiego Cyrusa, który przecież nie był Żydem.
Uroczystości upamiętniające ofiary stalinizmu odbyły się w jednym z miejsc ich męczeństwa, na podmoskiewskim poligonie Jużno-Jebutowo. Ofiary ludobójczego systemu wspominano w 75. rocznicę rozpoczęcia przez Józefa Stalina tak zwanego Wielkiego Terroru.
Akcja nazwana Głos Pamięci została zorganizowana przez prawosławnego proboszcza księdza Cyryla Kalenę oraz naukowo-oświatowy ośrodek Butowo. Zarządzający miejscowym wikariatem prawosławnym Moskwy biskup waskiesiński Savva odprawił nabożeństwo żałobne w intencji zamordowanych. W słowie skierowanym do uczestników uroczystości powiedział, że ci z NKWD, którzy zabijali, myśleli, że w ten sposób zapewnią sobie szczęście na ziemi, a sami byli potem rozstrzelani w niedalekim poligonie Komunarka. Wielu zamordowanych na Jużnym Butowie Kościół Prawosławny kanonizował i jak podkreślił biskup Savva, to nie my za nich się modlimy, ale oni za nas. W trakcie ceremonii odczytano ponad 20 tysięcy imion i nazwisk ofiar ludobójstwa. W uroczystości wzięli udział krewni ofiar, delegacje szkolne, przedstawiciele organizacji społecznych, przedstawiciele ambasad Ukrainy, Niemiec i Polski. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
W stolicy Egiptu Kairze wyłoniono wczoraj nazwiska 3 kandydatów na nowego patriarchę Aleksandrii i całej Afryki, zwierzchnika kościoła koptyjskiego. Zastąpi on zmarłego w marcu Szenudę III.
Ponad 2400 elektorów zagłosowało w koptyjskiej katedrze na 2 biskupów i 1 zakonnika. 54-letni biskup Rafał był doradcą patriarchy Szenudy. Starszy o 5 lat biskup Tawadros pomaga stojącemu tymczasowo na czele prawosławnych Koptów metropolicie Pachomiuszowi. 3. kandydatem jest ojciec Rafał Awamina, 70-letni mnich spod Aleksandrii. Ostateczny wybór dokona się w niedzielę 3 listopada. Nazwisko 118 papieża Koptów wylosuje dziecko z zawiązanymi oczami. Ma to odzwierciedlać wolę Bożą.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.